Trondheim, Trøndelag, Hardangerfjord, Bergen czy Stavanger. Każde z tych miejsc słynie z ciekawej kultury kulinarnej oraz produktów spożywczych. Bardzo często, kiedy pada temat kuchni nordyckiej, jednym z popularnych skojarzeń są wypieki. Chleby w różnej postaci, a także słodkości pachnące przyprawami korzennymi, w szczególności cynamonem oraz kardamonem. Droga do tego jednak nie była taka prosta. Oczywiście wszystko powiązane jest z klimatem. Na przestrzeni wieków zmieniał się on nieco, niemniej jednak rolnictwo jeszcze w XIX wieku w Norwegii w dużej mierze zależało od kaprysów pogody. Przymrozki w sierpniu czy ulewne deszcze niejednokrotnie niszczyły zbiory, pozbawiając ludzi cennego składnika diety, jakim są zboże. Ze względu na te trudne warunki, ziarno było również bardzo ważnym elementem wymiany handlowej. Aby powstały wypieki, trzeba zboża przerobić na mąkę. Jednym z ważniejszych sprzętów ułatwiających to były żarna rotacyjne, które zaczęły pojawiać się w Skandynawii między IV a I wiekiem przed naszą erą. Można je było znaleźć na wyposażeniu większości domów. Składały się na nie dwa kamienie i drążek. Ich obsługą zajmowały się głównie kobiety. Nie były to jednak bardzo wydajne narzędzia. Praca wymagała nakładów siły oraz czasu, a i tak w ten sposób dało się pokryć wyłącznie codzienne zapotrzebowanie na mąkę. Produkcja na większą skalę możliwa była dopiero po wprowadzeniu młynów wodnych. W Norwegii zaczęto budować się od XII wieku. Wraz z nowymi przybytkami pojawił się także doceniany zawód młynarza. Jedne młyny działały cały czas, inne były bardziej zależne od warunków pogodowych, co miało duże znaczenie, jeśli chodzi o formy przygotowywanych wypieków. Tam, gdzie działalność młynów była sezonowa, przeważało pieczywo twarde, nadające się do długiego przechowywania. Ze względu na ograniczony czas pracy młyna, trzeba było zawsze mieć odpowiednie zapasy. Zanim pojawiły się piece, pieczywo wypiekano na specjalnych kamieniach. Miały one średnicę 25-50 cm i wykonane były z łupków lub steatytu. Użyte określenie pieczywo jest w tym kontekście trochę na wyrost, gdyż początkowo były to przede wszystkim przaśne, płaskie placki z mąki jęczmiennej oraz owsianej. W okresach głodu dodawano do nich także suszone dzikie rośliny czy rośliny strączkowe. Same kamienie zaś wykorzystywano też do przygotowania innych typów jedzenia. Wyrośnięte, bardziej pulchne wypieki zarezerwowane były dla zamożnych warstw społeczeństwa lub na szczególne okazje. Ich przygotowanie wymagało więcej czasu, a także zabiegów. O tym, że pieczywo było istotnym elementem kultury, świadczą inskrypcje. Najstarsza skandynawska wzmianka pisana o chlebie, a dokładniej o chlebodawcy, pojawia się na kamieniu runicznym Stune. Datowany jest on na 400 rok naszej ery i znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Historycznego w Oslo. Jednocześnie warto zaznaczyć, że jest to zabytek zawierający najdłuższą inskrypcję w języku pranordyckim. Współczesnym odpowiednikiem wyrytego na głazie słowa Helife jest norweskie lefse, rodzaj podpłomyka wyrabianego z mąki, masła, mleka lub śmietany, a obecnie także ziemniaków. Placki rozwałkowywane są specjalnym wałkiem, a następnie piecze się je na blasze. Mogą być one cieńsze lub grubsze. Najprostszym sposobem ich podania jest posmarowanie masłem i posypanie cukrem. Można wzbogacić ich smak cynamonem lub konfiturą. Zwinięte w rulon lefse kroi się na mniejsze kawałki i tradycyjnie podaje gościom do kawy. Hardanger lefse to nieco inna ich odmiana. Są one bowiem cienkie i chrupkie. Najprawdopodobniej najbardziej zbliżone do podpłomyków jadanych przez Wikingów. Zaletą takiego pieczywa jest to, że można je przechowywać przez długi czas. Ogólnie różne typy płaskiego pieczywa określa się norweskim terminem flatbrød, Dawniej ten typ wyrobów stanowił podstawę wyżywienia ludności wiejskiej i rybaków. Dodawano go jako środek zagęszczający do kleików, zup oraz potrawek. Smarowano masłem, podawano do śledzi, ziemniaków oraz mięs. W średniowieczu w diecie Norwegów zaszła ogromna zmiana. Związana ona była z dostępem do zboża oraz ulepszeniem technik piekarskich. Coraz rzadziej wypiekano przaśne podpłomyki. Ich miejsce zaczął zajmować żytni chleb z ciasta fermentowanego. Nie oznaczało to jednak zupełnego odejścia od płaskiego pieczywa. Popularność zaczął zyskiwać też wywodzący się ze Szwecji knäckebrød. Chrupki chleb, długo przydatny do spożycia. Był on ceniony w regionach bardziej oddalonych od szlaków komunikacyjnych oraz miejscach z surowszym klimatem. Szczególnym rodzajem płaskiego pieczywa jest schenning. Jest ono charakterystyczne dla regionu Trondheim-Trøndelag. Schenning tnie się na kawałki na bazie trójkąta. Jest to kruchy i słodki flatbread, podawany w szczególności do dania o nazwie sod. W czasach wikingów w ten sposób mówiono na rodzaj wywaru z dodatkami. Jedli go wszyscy, bez względu na klasę społeczną. Różniły się tylko dodatki zatopione w środku. Bogaci raczyli się kawałkami mięsa. Biedni musieli zaspokoić głód mniej wyszukanymi kąskami. W późniejszych czasach potrawa nieco się zmieniła. Przygotowywano ją głównie z baraniny, jagnięciny, potem zaczęto dodawać też mięso wołowe. Wśród dodatków pojawiły się warzywa, w szczególności marchew i ziemniaki. W XIX wieku i na początku XX wieku w Trøndelag serwowano sod wyłącznie na specjalne okazje, jak wesela, pogrzeby czy duże zjazdy rodzinne. Zawsze, kiedy podróżuję, na mojej liście miejsc do zwiedzania nie może zabraknąć dwóch pozycji. Pierwszą z nich jest lokalny targ, a drugą piekarnia. Spacerując po norweskich miastach, piekarnie często czuć, zanim się do nich wejdzie. Znajdziemy takie, gdzie wyłącznie można zakupić coś na wynos, jak i lokale połączone z kawiarniami. Bardzo różny jest też asortyment. Obok miejsc z tradycyjną ofertą są i przybytki z bardzo bogatym menu, czerpiącym z kuchni całego świata. W piekarniach i piekarniokawiarniach dostaniemy zatem i wypieki z ciasta francuskiego, kawałek pizzy czy kanapki z wykorzystaniem bajki. Współcześnie bardzo popularne jest pieczywo na zakwasie, jak i rzemieślnicze flatbread. Spoglądając na lady, nie da się nie zauważyć słodkości. Szczególnie popularne są boller, bułki, rumiane z rodzynkami czy czekoladą. Fennoskandia kojarzy się także z wypiekami z dodatkiem przypraw korzennych. Każdy kraj ma swoje bułeczki cynamonowe. W Norwegii, w zależności od kształtu, znane są one pod nazwą kanelboller lub kanelsnurr. Te pierwsze wyglądają jak skorupa ślimaka. Te drugie mają formę przeplatanych bułek. W Bergen natomiast wyrabia się cynamonowe schillingsboller. Nie brakuje również wypieków sowicie doprawionych kardamonem czy anyżem. Skolebrød, dosłownie szkolne bułki, to duże drożdżówki z kremowym, waniliowym nadzieniem, posypane wiórkami kokosowymi. Podobne, ale zazwyczaj pozbawione ostatniego dodatku, można dostać też w polskich piekarniach i cukierniach. W wielu miejscach, obok słodkich bułeczek, znajdziemy także spory wybór ciast i ciasteczek. Liczba cukierni butikowych z dopracowanymi monoporcjami jest w Norwegii stosunkowo mała. Większość zakładów specjalizujących się w słodkościach raczej stawia na sprawdzone smaki i formę wypieków. Nie oznacza to jednak braku dbałości o szczegóły. W ostatnich latach na całym świecie rośnie grupa klientów, dla których ważne jest pochodzenie produktów, sposób ich pozyskiwania oraz same wartości firmy. Lokalność oraz powrót do tradycji to także istotne kwestie. Szczególnie widać to w powracającej modzie na wspomniane wcześniej przeze mnie lefse. Ze względu na to, że proces ich przygotowania zajmuje dużo czasu, wiele piekarni oraz sklepów oferuje mrożone lefse, które możemy wyciągnąć z zamrażarki, jak tylko wpadną do nas goście. Zanim przygotujemy kawę, cienkie placki nadają się już praktycznie do jedzenia. Wystarczy trochę masła i cukru i mamy tradycyjną przekąskę. Różne instytucje, takie jak lokalne stowarzyszenia, grupy producentów, a także skanseny, również starają się organizować wydarzenia zwracające uwagę na tradycyjną kulturę kulinarną. To był czwarty odcinek podcastu Kuchniokracja – Norwegia od kuchni. Więcej informacji o norweskiej kulturze kulinarnej znajdziecie też w mojej książce Tradycje kulinarne Norwegii. Dostępna jest ona w wersji drukowanej, w dobrych księgarniach, a także w formie e-booka.